Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Nowe życie zakonne, ukryte pod osłoną trzeciego zakonu, zaczynało rozprzestrzeniać się w różnych diecezjach, środowiskach społecznych i grupach zawodowych. Kandydaci i kandydatki wykazywały zdecydowanie niespotykaną wytrwałość w tym rodzaju życia, w którym praktykuje się rady ewangeliczne, nie zmieniając niczego w zewnętrznym trybie swego postępowania. Otrzymywali, zdaniem samego założyciela, tak wiele łask od Ducha Świętego i cieszyli się tak wyraźną opieką boskiej opatrzności wśród różnych przeszkód, że uzyskanie w Rzymie niezbędnego potwierdzenia kanonicznego stawało się sprawą naglącą. W ten sposób dzieło umocniłoby się i mogłoby bez wątpienia wykazać swoją prawdziwą wartość. Dekret pochwalny uzyskany przez posłanniczki Królowej Serca Jezusowego w 1880 roku dawał rękojmię, że można było spodziewać się ze strony kongregacji biskupów i zakonników życzliwego zrozumienia dla nowego typu życia zakonnego zrodzonego w Polsce wśród wielkich prześladowań. Wobec życzliwych sprawozdań, jakie ze swej strony ojciec Prokop Leszczyński, komisarz generalny, wysyłał do przełożonych generalnych, ci utwierdzali ojca Honorata w działalności swymi zachętami i poparciem w kurii papieskiej. Zwłaszcza ojciec Bernard z Andermatt, przełożony generalny kapucynów, okazywał serdeczną i ojcowską miłość świątobliwemu zakonnikowi z Zakroczymia, zalecając procedurę, jakiej należałoby się trzymać w celu uzyskania ostatecznej aprobaty Stolicy Świętej. Zaś kardynał Czacki bronił ich sprawy w kongregacji. Ta ostatnia natomiast zachowywała roztropną powściągliwość w stosunku do tych niebywałych nowości. Zasięgała informacji, żądała bliższych szczegółów na temat punktów bardziej zdecydowanych. Zwracała uwagę założyciela na pewne aspekty, które mogłyby ewentualnie ujść jego uwadze i przenikliwości. Koźmiński studiował skrupulatnie wszystkie pytania, nanosił precyzyjniejsze sformułowania i wymagane wyjaśnienia, opierając się na racjach dobrze podbudowanych, w których łączą się bardzo szczęśliwie zdrowy rozum i rozsądek nadprzyrodzony, wiedza i doświadczenie. Odpowiadał na poważne zastrzeżenia, zbijając punkt po punkcie mniej uzasadnione według niego obawy lub subtelną argumentację, niekiedy pozorną niektórych konsultorów kurii rzymskiej. Jego odpowiedzi, wyrażone często językiem scholastycznym, ujawniają bystrość umysłu, przenikniętego tradycyjnym poglądem kościelnym na życie zakonne. Jednocześnie przejawiają zmysł praktyczny autora, jego kompetencje ludzkie i duszpasterskie, odwagę pioniera, idącego zdecydowanie naprzód nieznanymi w jego kraju drogami. Długie sprawozdanie wysłane do Rzymu na początku 1889 roku zawiera już myśl dojrzałą i zasadnicze przekonania, od których autor nigdy już nie odstąpi, nawet jeśli następnie stale wygładzał sposób ich wyrazu, co będzie trwało przeszło 15 lat. Teraz zaś może to już przedstawić Rzymowi, pierwszą dziesiątkę zgromadzeń bardzo żywotnych pod osłoną ukrycia oraz kilka innych nowo powstających. Warto przytoczyć to sprawozdanie. Obecnie istnieje, pisał, 10 tych zgromadzeń ukrytych, na tyle zorganizowanych, że można się ośmielić wszcząć starania w celu uzyskania dla nich zatwierdzenia w Rzymie. Obejmują prawie wszystkie stopnie hierarchii społecznej i liczą w swych szeregach osoby wysoko postawione z inteligencji, osoby żyjące z pracy własnych rąk, pracujące w sklepach, w szwalniach, w fabrykach, w gospodach, a wreszcie pokorne córy ludu służące w miastach lub na wsi. Oddają się one, w zależności od swych warunków i uzdolnień, różnym zajęciom i posługom, na przykład nauczając w szkołach i prywatnie, pielęgnując chorych i starszych w domach lub w schroniskach. Inni wreszcie usunęli się ze świata i oddają się wyłącznie modlitwie. Liczba osób należących do wszystkich tych zgromadzeń przekracza dzisiaj liczbę zakonników rozsianych po kraju 24 lata temu, gdy zamykano klasztory w 1864. Mierzy się drogę przebytą, jednakże w gorszych warunkach. Historia zgromadzeń życia ukrytego, zapewne pasjonująca, przekracza o wiele ramy obecnej biografii ich założyciela. Ponieważ jednak dzieło sztuki zdradza oczywiście artystę, damy tu, nie wchodząc w szczegóły genezy każdego instytutu, krótki opis zgromadzeń, które ujrzały światło dzienne jeszcze przed ogłoszeniem dekretu Ecclesia Catholica. Czyniąc tak, pomożemy lepiej zrozumieć charyzmat życia ukrytego, jak również jego cel, uzasadniający istnienie każdej rodziny zakonnej, co ojciec Honorat określa językiem prawa kanonicznego jako cel drugorzędny. Jak na ziemi spalonej, cierpliwie przywracanej do uprawy, spostrzega się tysiące kiełkujących dzikich roślin, naniesionych przez wiatr. Jak wiosenne kwitnienie przynosi obfity plon sierpniowy i bogate żniwa, tak stowarzyszenia życia ukrytego pojawiają się niczym niespodziewane zesłanie Ducha Świętego na polskiej ziemi, każde we właściwym czasie. Jak w okolicach winnic każdy rok przynosi nowy zbiór, każdy naznaczony jest jakimś szczególnym smakiem, a ja zaproszę Was do kosztowania go. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej.